Od połowy XVIII wieku do połowy XIX wieku w Walii miało miejsce 15 głównych przebudzeń i stąd Walia zyskała renomę i była nazywana jako kraj przebudzeń. I ostatnie przebudzenie w tym rejonie miało miejsce w 1859 roku. I kiedy kolejni ludzie byli przekonywani o swoich grzechach, robili wszystko, aby zerwać z grzeszną przeszłością i naprawiać straty, jakie wyrządzili. I to niespodziewanie spowodowało problemy wzdłuż portów, dla portów wzdłuż wybrzeży w Walii. Przez wiele lat, na czym polegał ten problem? Ludzie przez wiele lat kradli, co tylko się dało. Począwszy od taczek, a skończywszy na młotkach. I kiedy ludzie byli przekonani przez Ducha Świętego o swoich grzechach, postanawiali zwracać te rzeczy, które sobie niewłaściwie przywłaszczyli. I to z kolei sprawiło, że porty walijskie wkrótce zostały przepełnione zwracanym mieniem. Na placach można było zobaczyć, jak sterty zwróconych narzędzi leżą, więc niektóre z portów wywiesiły takie wielkie tablice, na których można było przeczytać. Jeśli zostałeś przekonany przez Boga, aby zwrócić to, co sobie przywłaszczyłeś, przyjmij proszę do wiadomości, że zarząd portu wybacza tobie i prosi, abyś zatrzymał to, co kiedyś zabrałeś. Prawdziwa wolność jest tylko możliwa dzięki szczerej pokucie, której znowuż skutkiem jest odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Boga. Prawdziwa pokuta wydaje owoc upamiętania, jak mówi ewangelista Mateusz, a tym owocem jest naprawa strat z przeszłości i życie w oparciu o Chrystusowe zasady. Mam wrażenie, że dzisiaj bardzo mało mówi się na temat pokuty, na temat upamiętania. Częściej słyszymy o szczęśliwym życiu w Chrystusie, naszym wiecznym bezpieczeństwie, braku potępienia. I to są piękne kazania, to jest piękne słowo i oczywiście jest to prawdą. Ale musimy pamiętać, że droga do tego szczęścia i bezpieczeństwa w Chrystusie prowadzi nie inaczej, jak tylko poprzez upamiętanie. Prorok Joel szczegółowo, krok po kroku przedstawia, na czym polega prawdziwa pokuta. I zechciejmy wziąć te instrukcje dotyczące pokuty dzisiaj, każdy z nas, do swojego serca. Księga Joela, pierwszy rozdział i czytamy od wersetu 13 do 20. Przepaszcie się i narzekajcie, wy kapłani. Zawodźcie, wy słudzy ołtarza. Przychodźcie, noc spędzajcie we włosiennicach, wy słudzy mojego Boga. Gdyż dom waszego Boga pozbawiony jest ofiary z pokarmów i płynów. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana waszego Boga i głośno wołajcie do Pana. Ach, cóż to za dzień, bo bliski jest dzień Pana, a przychodzi jak zagłada od Wszechmogącego. Czyż nie została zniszczona na naszych oczach żywność, a z domu naszego Boga radość i wesele? Ziarna wyschły pod swymi grudami, spichrze są spustoszone, stodoły rozwalone, gdyż zboże uschło. Jakże porykują zwierzęta, stada bydła się błąkają, gdyż nie ma dla nich pastwisk. Nawet stada owiec giną. Do Ciebie wołam, Panie, ogień, pożar pastwiska na stepie. Żar słoneczny spalił wszystkie drzewa polne. Nawet dzikie zwierzęta ryczą do Ciebie, gdyż wyschły potoki, a ogień pożarł pastwiska na stepie. Mówi się o dwóch rodzajach upamiętania, jakich człowiek może doświadczyć w swoim życiu. Jednym z nich jest upamiętanie, które jest spowodowane przez smutek świecki, który wyraża się w poczuciu strachu przed przyłapaniem na grzechu. Jeśli boisz się, że zostaniesz przyłapany na grzechu, ktoś cię nakryje, możesz się upamiętać w takiej sytuacji. Wiele osób w takich sytuacjach doświadcza nieprzyjemnych konsekwencji grzechu i z tego powodu ma poczucie winy. Jednakże taki smutek jest powierzchowny i prowadzi tylko do tymczasowej odnowy, ale nie prowadzi do szczerego upamiętania i zwrócenia się do Jezusa Chrystusa po przebaczenie. Drugi rodzaj upamiętania jest natomiast spowodowany przez Boga, przez smutek Boży, który jest zainicjowany przez Ducha Świętego. I taki człowiek dokładnie zaczyna widzieć swój grzech. Wie dokładnie, co źle robi. Mało tego, zaczyna nienawidzić tego, co robi, swojego grzechu, ponieważ wie, że on obraża świętego Boga. I taki smutek prowadzi do prawdziwego i szczerego upamiętania. Nieznany autor napisał: jest ogromna różnica pomiędzy żalem naturalnym a Bożym żalem, który prowadzi do upamiętania. Ciało może odczuwać wyrzuty sumienia, widzieć swoje złe uczynki i wstydzić się tego, ale ten rodzaj odrazy w stosunku do popełnionych w przeszłości rzeczy szybko ustępuje i człowiek zaraz może wrócić do złego postępowania. I w takim człowieku nie widać cech upamiętania, które są wymienione w liście do Koryntian, a są to cechy takie. Popatrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. I teraz te cechy. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, oburzenie na grzech, że już nie możesz dłużej patrzeć na grzech. Jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. To sprawia prawdziwe upamiętanie i do prawdziwego upamiętania może w naszym życiu doprowadzić jedynie Bóg. A kiedy dochodzi do Niego, kiedy człowiek w pełni uświadamia sobie o swoim beznadziejnym położeniu, o swojej beznadziejnej sytuacji, dochodzi do prawdziwego upamiętania wtedy, kiedy człowiek doświadcza kryzysu duchowego. W takim właśnie położeniu, beznadziejnym położeniu znalazł się lud Boży, dzieci Boże w czasach proroka i Joela, czyli dokładnie ten scenariusz, który przed chwilą czytaliśmy. Kryzys, jaki dotknął narodu Bożego, można powiedzieć, dotknął każdą jedną dziedzinę życia tego kraju. Gospodarkę. Pola były nieuprawne, były wypalone. Dotknął finanse. Ludzie biedowali, bo nie mieli pieniędzy. Nawet czytamy, że zwierzęta cierpiały z tego powodu. Kryzys, jaki nawiedził Boży naród w tamtych czasach, dotknął każdą dziedzinę życia i każda dziedzina życia cierpiała z powodu nadchodzącego Dnia Pańskiego. I prorok Joel w swoim przesłaniu nie pozostawia żadnych złudzeń, że cała sytuacja kryzysowa jest skutkiem złego i niemoralnego postępowania dzieci Bożych. To nie jest przypadek, że w tym kraju doszło do takich sytuacji. To jest palec Boży, to jest ręka Boża w tym wszystkim. To są konsekwencje grzesznego i złego życia jego dzieci. Takie też przesłanie posyła dzisiaj do każdego, kto doświadcza sytuacji kryzysowych w swoim życiu. Takie trudne sytuacje i być może ty doświadczasz niejednokrotnie trudnych sytuacji, to wiedz, że te trudne sytuacje to jest właśnie najlepszy moment, aby się otrząsnąć i aby zwrócić uwagę na swoje położenie. A następnie w tej swojej bezradności i beznadziejności zawołać do Boga po przebaczenie. I to jest pierwszy krok do prawdziwego i do szczerego upamiętania. Ciekawe jest to, że Joel, pisząc z natchnienia Ducha Świętego, proponuje, aby wezwanie do upamiętania rozpoczęło się albo w pierwszej mierze wyszło od liderów duchowych. Żeby to liderzy tymi, którzy jako pierwsi się upamiętają. Jeśli liderzy duchowi nie pokażą publicznie, że potrzebują Boga i jeśli publicznie nie przyznają się do swoich błędów, trudno będzie liczyć, aby ludzie, którym oni służą, ukorzyli się przed świętym Bogiem. Kiedy Boże dzieci są sądzone przez Boga, to liderzy najpierw muszą poświęcić wiele czasu i okazać wytrwałość, wylewając swój żal przed Panem. Muszą, czytamy, się przepasać, co sugeruje na zdecydowane i osobiste postanowienie w kwestii żalu i postu. Dalej czytamy, muszą spędzać noce we włosiennicach, co wskazuje, że oni rozumieją fakt, że ten moment żalu, moment skruchy nie będzie trwał godzinę, popłaczę przed Panem, ale będzie trwał przez jakiś czas i nie będzie w wygodnych, ciepłych ubraniach, ale właśnie we włosienicach, które były wykonywane najprawdopodobniej z koziej sierści, co nadawało jej niezwykle szorstką i nieprzyjemną w dotyku strukturę. Jednocześnie słudzy Pana mają wystąpić przed ludem i wzywać lud do pokuty. I autorem planu pokuty jest sam Bóg. Planu, który składa się z 5 kroków i za chwilę o nich więcej sobie powiemy, czyli to najpierw liderzy duchowi muszą określić poszczególne grzechy, zgromadzić lud w jednym miejscu, aby dać wyraz szczerej pokucie poprzez ogłoszenie uroczystego postu. Następnie zebrać starszych, aby mogli objąć przywództwo w domu Pana. Wiecie, kiedy mówimy o doświadczaniu sądu Bożego w naszym życiu, musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej, istotnej rzeczy. Musimy pamiętać, że w obliczu sądu Bożego nie możemy kulić się ze strachu. Dziecko, które ma dobre relacje ze swoimi rodzicami i wie, że rodzice go kochają, takie dziecko nie żyje w poczuciu strachu i terroru przed swoimi rodzicami. Ale wie, że dyscyplina, jaką wymierzają swojemu dziecku kochający rodzice, daje tak naprawdę radość i życie. I w podobny sposób, w najtrudniejszych sytuacjach, jakich doświadczasz w swoim życiu, pamiętaj o nadziei i ostatecznym błogosławieństwie, jakie otrzymasz na końcu od Boga. I wiecie, mimo iż na pierwszy rzut oka poselstwo księgi Joela wydaje się ponure, wydaje się przygnębiające, to w rzeczywistości stanowi ono takie otwarcie drogi do nadziei i do odnowienia. Bo do tego miejsca dochodzi się właśnie poprzez łzy i poprzez smutek. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Kiedy sam Bóg wzywa nas do pokuty, kiedy On to robi, oznacza to, że jest chętny i gotowy, aby przyjąć wszystkich tych, którzy odpowiedzą na Jego wezwanie. To jest zaproszenie przez Boga przyjścia do Niego. Zatem przyjrzyjmy się Bożemu planowi składającemu się z 5 kroków, które prowadzą do pokuty. Bóg pragnie, aby każdy, kto doświadcza takiej kryzysowej sytuacji w swoim życiu, odpowiedział na Jego wezwanie. Jest to plan, który jest skierowany, są to słowa skierowane do każdej osoby, bez względu na wykształcenie, bez względu na doświadczenie w służbie, na dary, jakie ma od Boga, czy też pozycję ekonomiczną. Bóg, kierując przesłanie to do każdego z nas, chce, aby każdy z nas na nie odpowiedział. Krok pierwszy, czytamy w wersecie 14, ogłoście święty post. Chodzi o wyznaczenie szczególnego czasu, w którym wszyscy ludzie będą pościć. Poszcząc, kiedy pościsz, kiedy Boży ludzie poszczą, nasze serca łatwiej otwierają się na Boże prowadzenie. Poszcząc, jesteśmy gotowi, aby więcej od Boga otrzymać. Jednakże pamiętajmy, że post to nie jest manipulacja Bogiem. Poprzez post my nie poruszamy serca Bożego, ale to Bóg porusza nasze serce. I kiedy nasze serce jest poruszone, wtedy Bóg może działać i czynić wielkie rzeczy. Poszcząc, stajemy się głodni Słowa Bożego. Post, do którego wzywa prorok Joel, nie jest opcją, jaką możesz sobie wybrać spośród wielu. To jest pierwszy i jedyny krok, jakiego musisz dokonać, żeby upamiętać się i przyjść do Boga, jeśli w pełni chcesz doświadczyć Bożej łaski. Nie możemy stawiać czoła kryzysowi duchowemu w naszym życiu, jeśli nasze serca nie zostaną zmiękczone, jeśli nasze serca nie zostaną spulchnione przez post. I post to nie tylko wstrzymywanie się od pokarmu, ale to również wstrzymywanie się od wszelkich uciech, przyjemności. Po prostu, kiedy pościsz, w pełni skupiasz się na Bożym Słowie, na Jego osobie, kosztem innych rzeczy, które lubisz robić. A więc pierwszy krok to jest święty post w zgromadzeniu. Krok drugi, zwołajcie uroczyste zgromadzenie. Bóg wzywa cały zbór, aby zebrał się razem przed Nim, przed Jego świętym majestatem i trwał w modlitwie. Modlitwa, możesz powiedzieć, ja się modlę w domu. I modlitwa w zaciszu domu, w zaciszu domowym jest jak najbardziej wskazana. Ale jeśli chodzi o kryzys narodowy albo kryzys, jakiego doświadcza Kościół, ta modlitwa twoja samotna w domu nie wystarczy. Bóg chce, aby całe zgromadzenie przyszło i modliło się. Zgromadzenie oznacza to, że ludzie zgromadzają się w jednym miejscu. W czasach proroka Joela ludzie zgromadzali się w świątyni. Jest to o tyle ważne, o tyle istotne, ponieważ całe zgromadzenie może doświadczyć większego Bożego błogosławieństwa. W myśl psalmu 133, gdzie czytamy o jak dobrze i miło, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, czyli wspólnie przebywają w jednym miejscu. I dalej czytamy na koniec tego psalmu, tam bowiem zsyła Bóg błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Ale jedność będzie zależeć od ciebie samego. Od tego, czy ty chcesz być w takiej społeczności, czy chcesz być na nią obrażony. Jest to uroczyste, specjalne zgromadzenie albo nabożeństwa, kiedy dzieci Boże przychodzą po pewnym okresie postu, kiedy wtedy najpierw każdy pości, a następnie przychodzi na to specjalne zgromadzenie. I wtedy serca ludzi są otwarte na Boże Słowo i na przemianę. I w takim kontekście jedności Bóg może uczynić wielkie rzeczy, jakich być może jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy. Krok trzeci, czytamy, zbierzcie starszych. Bóg chce, aby to liderzy w pierwszej mierze odpowiadali na Jego wezwanie, albo ludzie starsi, którzy znają życie, dłużej są z Bogiem, ponieważ to Bóg powierzył im opiece swój lud. To starsi dają przykład, jak należy postępować. Pamiętacie tą sytuację w Ewangelii Jana, kiedy ta kobieta została przyłapana na cudzołóstwie i zebrała się grupa ludzi, aby ją ukamienować i wszyscy przyprowadzili tą kobietę przed Jezusa Chrystusa i mówią, zakon każe kamienować taką osobę. Wtedy Chrystus, pamiętacie, zaczął pisać coś palcem po piasku i czytamy w Słowie Bożym, wtedy wszyscy po kolei zaczęli się wycofywać, począwszy od kogo? Pamiętacie, co tam jest napisane? Począwszy od starszych, to starsi najpierw zrozumieli przesłanie Jezusa i to oni zobaczyli, że nie są bez grzechu i zaczęli się wycofywać i dalej kolejne osoby. Prawda jest taka, że to że to starszych najtrudniej jest zebrać w jednym miejscu, ponieważ oni są najbardziej zajęci albo nie mają czasu. Większość z nich ma wypełnione grafiki różnymi sprawami, ale kiedy ma dojść do tego szczególnego zgromadzenia, to liderzy muszą w swoich napiętych grafikach zarezerwować ten dzień i przeznaczyć, że tutaj będziemy wspólnie wołać do Pana. Krok czwarty, czytamy, zbierzcie wszystkich mieszkańców ziemi. W pierwszej mierze wezwanie to odnosi się do każdego obywatela kraju, który dotyka kryzys. Jeśli kryzys dotyczy zboru Bożego albo Kościoła, jest to wezwanie do każdego wierzącego, któremu nie jest obca sytuacja w Kościele. Kościół składa się z ludzi i to ludzie są wezwani do do tego zgromadzenia, do wspólnej modlitwy. Każdy z nas. I krok piąty, prowadzący do upamiętania, to jest głośno wołajcie do Pana. Głośno wołajcie do Pana. To jest cel, dla którego Boży ludzie mają się zgromadzić. Mają zgromadzić się po to, aby głośno wołać do Pana. Tym celem nie jest spotkanie się, aby przyjść sobie do kościoła na zgromadzenie, porozmawiać o pogodzie, o polityce, czego doświadczasz w swoim życiu, ale Słowo Boże mówi, przyjdźcie na to miejsce, aby wołać do Pana. Mało tego, mówi, aby głośno wołać do Pana. Przychodzimy w jednym celu, aby się modlić. Przychodzimy z naszymi sercami rozmiękczonymi, z sercami spulchnionymi przez post. Jest to wielkie spotkanie modlitewne, na którym każdy głośno woła do Pana. Nie tylko cicho w swoim sercu, ale głośno zanosi do Pana wołanie. Kiedy my się modlimy, nasza modlitwa trwa może 3-5 minut. A co jeśli byśmy wszyscy zaczęli głośno modlić się psalmami albo innymi pięknymi fragmentami biblijnymi, byśmy śpiewali pieśni uwielbienia dla naszego Pana? Z pewnością takie spotkanie modlitewne trwałoby kilka godzin. Jakże wspaniałe i poruszające zgromadzenie byłoby to. Jestem przekonany, że takie szczególne zgromadzenie, takie szczególne nabożeństwo byłoby powrotem do Boga dla niejednego z nas. Tak właśnie wygląda prawdziwa pokuta. Tak wygląda biblijna pokuta. I tak wygląda reakcja człowieka, który znalazł się w beznadziejnej sytuacji w swoim życiu. Człowiek, który przychodzi do upamiętania, zmienia swój sposób myślenia, całkowicie myśli inaczej, a to za sobą pociąga zmienione życie. To pociąga nowe życie. Jeśli mówisz, że się upamiętałeś, a popełniasz te same grzechy, to mój drogi, ty tak naprawdę się nie upamiętałeś. Frederick Carrington był częścią bardzo zamożnej rodziny w Anglii, która posiadała duże browary. Jego fortunę jako zdobył na produkcji piwa szacowano na, uwaga, 66 milionów dolarów. Jednej nocy Carrington spacerował ulicami Londynu z grupą przyjaciół. W pewnym momencie drzwi jednego z pubów otworzyły się szybko, a przed nimi nagle wybiegł na ulicę mężczyzna, którego desperacko trzymała się jakaś kobieta. Mężczyzna ten był zupełnie pijany i klął na kobietę, próbując ją odepchnąć od siebie. Kobieta ta wyglądała mizernie, miała na sobie poszarpane ubranie. Płacząc, błagała tego pijanego mężczyznę, który był jej mężem. Błagam cię, kochanie, błagam, wołała, kiedy Carrington z grupą swoich znajomych przyglądał się tej całej sytuacji. Dzieci nie jadły nic od 2 dni, a ja nie miałam nic w swoich ustach od tygodnia. Na miłość boską, błagam cię, chodź do domu. A jeśli chcesz zostać, to daj mi trochę monet, abym mogła kupić dzieciom trochę. Jej błagania zostały brutalnie ucięte, ponieważ mąż rzucił nią o ziemię. Upadła na chodnik jak szmaciana lalka. Mężczyzna stanął nad nią z zacięśniętymi pięściami, jakby chciał ją uderzyć. Wtedy Carrington szybko podbiegł do tego mężczyzny i go złapał. Mężczyzna zaczął się wyszarpywać, ale Carrington go ubezwładnił. Przyjaciele Carringtona w tym momencie podbiegli do kobiety, oferując jej pomoc. Po chwili policja zabrała pijanego mężczyznę, a kobieta została odwieziona do pobliskiego szpitala. Kiedy Carrington otrzepywał się po tym całym zajściu, odwrócił się w stronę pubu i zauważył podświetloną reklamę na oknie tego pubu, na której było napisane "Pij piwo Carringtona". Multimilioner w jednej chwili został wstrząśnięty do szpiku kości. Uświadomił sobie, że być może nie doszłoby nigdy do tej konfrontacji z tym pijanym mężczyzną, gdyby umysł tego mężczyzny nie był wyprany przez produkt rodziny Carringtonów. Kiedy zobaczyłem tę reklamę, napisał później, zostałem tak samo uderzony jak Paweł w drodze do Damaszku. Oto źródło bogactwa mojej rodziny powodowało nieopowiedzianą ludzką tragedię, która działa się na moich oczach. Postanowiłem wtedy w szczerości serca przed Bogiem, że nie mogę w ten sposób zarabiać już więcej ani jednego grosza. Historia podaje, że Carrington stał się jednym z najbardziej znanych działaczy charytatywnych w Anglii. Wyrzekł się fortuny rodzinnej i poświęcił resztę swojego życia na pomoc ludziom, którzy zostali usiedleni przez alkoholizm. Prawdziwe upamiętanie, kochani, niesie za sobą przemienione życie. Prawdziwe upamiętanie zaczyna się wtedy, kiedy zaczynasz nienawidzić swojego starego życia. Kiedy zaczynasz nienawidzić życia skorumpowanego przez grzech, dlatego porzucasz je, nawet jeśli miałoby to oznaczać stratę albo porażkę. Do prawdziwego upamiętania dochodzi, kiedy człowiek odpowiada na Boże wezwanie, na Boży plan, o którym dzisiaj mówiliśmy. Wiecie, mógłbym w tym momencie zaproponować takie szczególne nabożeństwo, takie szczególne zgromadzenie poprzedzone postem, ale brzmią mi w uszach słowa, jakie nieraz słyszałem w tym miejscu, gdy wychodziłem z różnymi inicjatywami, a brzmiały one: tutaj ludzie są tacy, że i tak ci nikt nie przyjdzie. Może zanim zwołamy to szczególne zgromadzenie, to niech każdy sam przed sobą w swoim sercu dzisiaj odpowie, czy gdyby zostało zwołane takie uroczyste nabożeństwo, to czy byś na nie przyszedł? Nie twój sąsiad, nie ktoś inny, ale czy ty byś na nie przyszedł? Odpowiedź na to pytanie pokaże, czy widzisz potrzebę pokuty w swoim życiu, czy nie.